4 minuty po godzinie 10. To jest program To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie To się nadaje do radia. Często rozwija się w ukryciu, czai się, aby uderzyć ze zdwojoną siłą i zniszczyć życie chorego i jego najbliższych. Nowotwór, bo o nim będzie mowa, to groźny i nieprzewidywalny przeciwnik. Trudny do pokonania, ale można z nim wygrać. Podczas trwającego właśnie powiatowego miesiąca walki z rakiem i promocji zdrowia do studia zaprosiliśmy Halinę Gutowską, prezes Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Elżbietę Drobik, prezes Stowarzyszenia Edukacja Zdrowie Aktywność.
Witam panią, witam państwa.
Annę Klinik, psycholog kliniczną i psychoterapeutę, która wspiera stargardzkie stokrotki.
Dzień dobry.
Jest z nami również Jacek Paczewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Dzień dobry, miło mi.
Witam państwa raz jeszcze. Zacznijmy od twardych danych. Na raka umiera ponad 8 milionów osób rocznie. W Polsce rak zabija blisko 100 tysięcy osób, z czego około 94 tysiące umiera w wyniku nowotworów złośliwych. To są dane z roku 2016 i nie ma co ukrywać, że liczba zachorowań na nowotwory rośnie, choruje coraz więcej młodych ludzi. Zdarza się, że niektórzy odchodzą właśnie w tym bardzo młodym wieku. Ostatnio też byliśmy świadkami tego tutaj w Stargardzie. Czy fakt, iż niemal każdy z nas ociera się o tę chorobę bezpośrednio lub pośrednio, bardziej motywuje nas do badań, czy jest wręcz odwrotnie? Pani Halina Gutowska, może na początek.
Mnie trudno jest stwierdzić jednoznacznie, ponieważ wszystko to zależy od jakby cech indywidualnych osób. Niektóre z osób, gdzie pojawiła się choroba, zaczynają interesować się tą sprawą i wtedy wykonują badania. Natomiast część właśnie zamyka się i jest to strach, że może i ja mam raka i nie chcę wiedzieć jakby. I to jest takie błędne myślenie, ponieważ warto wiedzieć wcześniej i wtedy jest szansa na to, że nasze zdrowie będzie funkcjonowało w dalszym ciągu, będziemy mogli poddać się leczeniu i w ten sposób jakby zapobiec najgorszemu.
Pytanie do pani Anny Klinik. Czy często właśnie wpadamy w to błędne koło? Sami się nakręcamy. Z jednej strony się boimy, strach jest paraliżujący, ale do lekarza nie pójdziemy, no bo jeszcze bardziej się wtedy boimy.
Myślę, że taka postawa dotyczy najczęściej pracowników służby zdrowia albo osób jednak związanych ze służbą zdrowia. Pomimo, że mają wiedzę i mają świadomość, unikają decyzji i podjęcia badań. Z moich obserwacji wynika to, co pani prezes mówiła, że część osób, jeżeli spotyka się z osobą, która ma diagnozę nowotworu, jednak zdecydowanie to mobilizuje środowisko, najbliższe osoby, znajomych do tego, żeby jednak zgłosić się do lekarza i wykonać badania profilaktyczne.
Właśnie o tym, co pani powiedziała, ostatnio czytałam. Zaproszono onkologów na kolonoskopię. I jaka była zgłaszalność? Tylko 6%. Łatwo namawia się innych, a trudniej sobie właśnie takie badania zafundować? Pytanie do pana Jacka Paczewskiego. Jako pracownika służby zdrowia, ja poniekąd, bo jest pan lekarzem również.
Proszę państwa, to jest... Właściwie polega na uproszczeniu. Najbardziej zawiłe rzeczy tłumaczymy, żeby dotrzeć do jak największej populacji. Od już kilku dobrych lat choroba nowotworowa. Skąd się bierze to określenie? Organizm cały czas tworzy nowe komórki, nowe tkanki i jeśli ten proces wymknie się spod kontroli tych instytucji, tych sił, które za to odpowiadają w organizmie, wtedy następuje patologia i od kilku ładnych lat już choroba nowotworowa jest traktowana i to z całą powagą jako choroba przewlekła. A więc choroba, czyli nadająca się do leczenia. Nie przypadkiem największe sukcesy w tych dziedzinach medycznych ma dermatologia. Dlaczego? Dlatego, że to widać gołym okiem, jakakolwiek zmiana, wysypka czy zmiany barwnikowe, skłaniają osoby, żeby to wyjaśnić. Rzeczywiście jest tak, wiem po sobie, że czasami no, trudno się zdopingować, ale proszę mi wierzyć, jest to możliwe. Przez wiele, wiele lat paliłem papierosy bez żadnych środków pomocniczych, mając do dyspozycji naprawdę wiele. Z dnia na dzień to można rzucić, autentycznie. Co do pytania, to, że jest to choroba przewlekła, daje na pewno mnóstwo możliwości. Jak w każdej chorobie, decydującym czynnikiem, czy jednym z najważniejszych jest czas. Im wcześniej przystąpimy do tego, diagnozy, a potem już leczenia, tym lepiej.
Dlatego dzisiaj będziemy właśnie do tej profilaktyki, do badań zachęcać, ale skupmy się jeszcze na tych czynnikach, które wywołują nowotwór.
No tak.
Co jeszcze może go wywołać? Palenie papierosów, tutaj wspomniane.
No to zachowania negatywne, czyli nadużywanie czegokolwiek, nawet mleka jest też no, szkodliwe. Ale najwięcej, jeśli chodzi o podział tych zagrożeń, to jest właśnie od nas samych zależy. Tu się mówi też o środowisku, o jego warunkach, o dobrych czy złych przykładach, o modzie na niepalenie, o modzie na najróżniejsze, no już też kolejny rok bardzo, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest moda znowu na te substancje psychoaktywne, czyli tak popularnie zwane dopalacze.
A co ze skłonnościami genetycznymi?
Jest, pewien procent jest, ale to nie znaczy, że jesteśmy na to skazani. Mało tego, to przepiękna dziedzina medycyny, którą profesor Lubiński rozpropagował, badanie przed, zresztą goszczący tutaj na zaproszenie pani prezes, kilkukrotnie, mimo bardzo dużego zaangażowania, nie tylko w kraju, ale w świecie, był tutaj uprzejmy zgłosić się i też podawał przykłady, gdzie można odpowiednio wcześniej przez badania, chociażby niewielkiej próbki krwi, takie skłonności u siebie potwierdzić bądź wykluczyć.
Od wielu lat w powiecie stargardzkim szukamy haka na raka. Dołączyło do tego grona Stowarzyszenie Młode, Nowe, chociaż osoby, które w nim działają, są niezwykle już doświadczonymi ludźmi. Stowarzyszenie Edukacja, Zdrowie, Aktywność. Elżbieta Drobiek, obecna tutaj w studiu, również Państwo szukacie właśnie haka na tego raka.
Tak, oczywiście szukamy, próbujemy, staramy się edukować ludzi i nawet wychodzi nam to dobrze, powiedziałabym. I nie tylko z obszaru cukrzycy, ale z innych obszarów też wiedzy medycznej. Jak się włączamy do tego miesiąca walki z rakiem? Rozpoczęliśmy już praktycznie, bo w poniedziałek, ten, który minął, mieliśmy spotkanie takie edukacyjne, psychologiczne aspekty chorób cywilizacyjnych, choroby nowotworowe, cukrzyca, nadwaga, depresja. Wykład pani profesor Sławomiry Anny Gruszewskiej był bardzo, bardzo owocny. Liczna grupa osób przepraszam, uczestniczyła w tym i myślę, że dalej będziemy to kontynuować i dalej będziemy robić cyklicznie takie spotkania, bo opieka psychologiczna, edukacja to jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, nie tylko dla ludzi chorych, ale dla ludzi zdrowych też. Mój przedmówca, pan doktor, mówił tutaj o co wywołuje, pani zapytała.
Tak, o choroby czynniki, które wywołują.
Tak, choroby nowotworowe. Nie tylko czynnik genetyczny, nasz tryb życia, jak my się zachowujemy, czy stosujemy aktywność fizyczną, czy prawidłowo się odżywiamy. To wszystko ma wpływ na rozwój tych niepotrzebnych dla nas komórek nowotworowych.
W takim razie Państwo również na tę aktywność stawiacie, zresztą macie to w nazwie tak. Stowarzyszenia, ale również będziecie ludzi uświadamiać i mówić, co mają jeść, jak się odżywiać, żeby nie zachorować?
Oczywiście, planujemy w drugiej połowie roku takie spotkanie, gdzie będzie łącznie taka forma warsztatowa, jak przygotowywać posiłki, żeby były zdrowe, jak stosować aktywność fizyczną.
A jak ta dieta powinna wyglądać? Tak mówiąc ogólnie bardzo.
Racjonalnie powinniśmy się odżywiać. Jak powinna wyglądać? wszystkie składniki powinny się znaleźć. I węglowodany, i tłuszcze, i białka, sole mineralne, wszystko powinno być w naszym pożywieniu, w naszym dziennym zapotrzebowaniu, wszystko powinno być. Nie możemy ograniczać się tylko do jednej grupy produktów, tylko wszystko powinno być skomasowane, tak?
Doktor Jacek Paczewski.
Wróciłem niedawno z takiej konferencji, gdzie no, kapitalne hasło zostało wyświetlone na ogromnym ekranie. Magiczne słowa. Trzy. Chude mięso i warzywa. Do tego
trzy
się
słowa.
Sprowadza, tak, do tego się sprowadza. Kombinacje tych proporcji są już dowolne. Nie róbmy z diety jakiegoś reżimu.
Łatwo
to ma być dla nas przyjemność,
również,
oczywiście. I możemy długo zachęcać, tłumaczyć, ale jeśli przekonamy kogoś właśnie tym dobranym smakiem, to się samo kręci.
Ja myślę, że nawet organizm, jeżeli się zna dobrze swój, to on potrafi też nam podpowiedzieć, pomóc, co trzeba zjeść, czego nam brakuje.
Strach przed nowotworem jest ogromny. Przejdźmy teraz do tego aspektu psychologicznego. Często słyszy się stwierdzenie, rak to jest najgorsza rzecz, jaka może mi się w życiu przytrafić. Pytanie do pani Anny Klinik. Czy właśnie z takim stwierdzeniem pani często się spotyka w swojej pracy zawodowej? Pracując już też z tymi ludźmi, którzy zachorowali.
Pracując z Amazonkami, muszę powiedzieć, że wygląda to zupełnie inaczej. Mhm. Dlatego, że wiele pań mówi, że dzięki chorobie muszą zmienić swoje poglądy na życie, muszą przewartościować, zmienić swoją hierarchię wartości i ustalić, co jest ważniejsze.
Ale pewnie to też jest proces, zanim zadzieje się to, że, żeby właśnie takie słowa powiedzieć, wypowiedzieć.
Tak, droga do tego jest bardzo długa, dlatego, że sama wiadomość, że pojawiła się choroba w organizmie, no, wywołuje duże napięcie, to co my potocznie nazywamy stresem. I na początku zawsze jest to, co mówiliśmy wcześniej, takie bagatelizowanie, uważanie, że nie, to mnie nie dotyczy, to nie może być żadna choroba. Później jest takie targowanie się i dlaczego mnie to spotkało i dopiero trzeci etap kolejny to jest zaakceptowanie stanu, w którym się znajdujemy i dopiero to jest szukanie możliwości ogarnięcia tej sytuacji i poradzenia sobie jak najlepiej w danych warunkach można.
A zdarza się, że ktoś na tym pierwszym etapie zatrzymuje się na bardzo długo?
Zdarza się tak bardzo często, tak. I to wymaga też dużej cierpliwości wtedy ze strony rodziny, żeby wspierać. Zresztą zatrzymanie się na tym pierwszym etapie tak naprawdę też utrudnia zdrowienie, ponieważ nie mobilizuje sił organizmu do walki z chorobą. Człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, a to jest najgorsze, co może nam się przytrafić. To, żeby sobie radzić w trudnych sytuacjach, musimy mieć poczucie, że kontrolujemy swoją sytuację. Ja tutaj też znalazłam taką książkę, którą napisała australijska pielęgniarka i zadawała pytania, co ludzie chcieliby zrobić inaczej, ludzie ciężko chorzy, co zrobiliby inaczej w swoim życiu. I ludzie odpowiadali tak, żałuję, że nie miałem więcej odwagi, żeby żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. Czyli wiele osób spełnia oczekiwania otoczenia, stara się być dobrym człowiekiem, rezygnując z własnych pragnień i potrzeb. Inne zdania to były takie, żałuję, że pracowałem tak ciężko. Najczęściej to dotyczy właśnie mężczyzn, którzy uważają, że bardzo wiele dają dla swojej rodziny, pracując całe dnie, a nie spędzając tego czasu z rodziną.
Czyli
zabezpieczając właśnie te warunki materialne.
W momencie, kiedy dowiadujemy się o tej chorobie, następuje diagnoza, w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że trzeba to nasze życie przewartościować.
Tak.
Najczęściej tak jest. Pani Halina Gutowska również doświadczyła choroby. Czy też pojawiły się, chociaż przez chwilę, te słowa, o których mówiłam na początku, rak to jest najgorsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić?
Może tak nie pomyślałam dosłownie, ale byłam w szoku, ponieważ w jakiś sposób czułam się źle, przygotowywałam się na jakąś ciężką chorobę, ale raczej bardziej taka kulturalna choroba to zawał serca albo coś. Natomiast nigdy nie przyszłoby mi przez myśl, że ja mogę zachorować na raka. Wszystkie inne dolegliwości towarzyszące długo się toczyły. I wtedy zgłosiłam się bardzo szybko do lekarza i od razu otrzymałam diagnozę powalającą, że moje rokowanie jest niepewne. Także leczenie zostało wdrożone, radykalne, ale przez 4 lata jeszcze po leczeniu ciągle się utrzymywała niepewność. I no, nie miałam jakby czasu na rozczulanie się nad sobą. Musiałam się zastanowić, co to dalej teraz. W ciągu kilku właściwie dni uznałam, że muszę się pogodzić z tym, że pewnie umrę. Ale trzeba, tak jak tu mówiła pani psycholog, stres i lekarze też, to twierdzą, jest bardzo wielką przeszkodą w leczeniu. I jako jedna z przyczyn powstawania raka. Musiałam się szybko pogodzić z faktem i to mi dało wielki luz taki w głowie, że pewnie umrę, ale światełkiem moim w tunelu było to, że no przecież na raka nie umrę jutro. Mam jeszcze trochę czasu. Jedni mają miesiąc, jedni dwa, jedni pół roku. Dałam sobie taki jakiś czas nieokreślony, ale bardzo krótki, że ewentualnie mogę jeszcze jakieś tam sprawy, które mam do zrobienia, załatwić, żeby... I najważniejszą rzeczą było wtedy to, że ja umrę i co będzie, to już będzie, natomiast najgorzej jest bliskim. I chciałam umierać w taki sposób, żeby być radosnym człowiekiem. I tak to było. Czyli ja nieraz się nad tym zastanawiałam. Psychika jest niesamowitym narzędziem.
Potrafi zaskoczyć nas
samych. Tak,
również.
I ja potrafiłam w sobie znaleźć takie właśnie możliwości, że nie myślałam o chorobie, ona gdzieś była z boku, a ja robiłam, co każą. A jednocześnie nie byłam nikomu ciężarem, a wręcz ludzie lubili ze mną przebywać w tym czasie właśnie trudnym, bo miałam dużo radości w sobie.
W pani przypadku było też tak, że ta choroba stała się impulsem do tego, aby zacząć pomagać innym. I to udaje się robić. W ten sposób przechodzimy płynnie do powiatowego miesiąca już walki z rakiem i promocji zdrowia. W jaki sposób udało się pomóc przez te wszystkie lata? Są takie realne, namacalne przykłady osób i że wie pani, że to dzięki temu właśnie najpierw tygodniowi, teraz miesiącowi walki z rakiem udało się pomóc.
To jest bardzo długi okres, bo miesiąc nazywał się tydzień powiatowy, teraz zrobiliśmy to miesiąc, bo działania trwają. Toczy się już przez 13 lat, więc trudno zapamiętać szczegóły, ale działań było tak wiele, właśnie takich, które najpierw miały edukować społeczność, przypominać i oswajać z tym rakiem. I właśnie było dużo badań mamograficznych, przyjeżdżały mamobusy i z tamtego czasu, to był 2008-2009 rok, kiedy 800 kobiet w Stargardzie w mamobusie było przebadanych i tych w okresie przesiewowym i tych młodszych badaliśmy z programu FIOS-kiego. I wtedy okazało się, że kobiety u nas odbierały wyniki tych badań, niektóre miały wcześniej telefony ze szpitala, żeby się zgłosiły, więc już na wstępie, jak przychodziły po wynik, to była panika, ale...
Panika jeszcze była przed tym autobusem, żeby w ogóle do niego wejść.
A przed autobusem może nie oswajaliśmy panie, bo musiały się zapisywać, u nas rejestrować, bo żeby nie było za dużo. A przed autobusem tak, różnie, ale są takie postawy, jak ja widzę, i wśród kobiet już chorych, i wśród zdrowych. Jedne, powiedzmy, udają, że nic się nie stało. Kobieta chora, która jest po operacjach, po chemioterapii, przychodzi i jest fajnie, nic się nie stało i jest radosna. I okazuje się, że po roku albo półtora dopiero dopadają rzeczywistość. I to też oznacza coś, że to jest, pani psycholog pewnie nazwie to fachowo, takie wyparcie rzeczywistości, niepogodzenie się do końca, tylko takie udawania, nie można udawać w tej chorobie. Ale powstało stowarzyszenie Robimy, co możemy. Materiały na tyle, na ile nas stać, propagujemy. Też zapraszamy specjalistów z wysokiej półki, jak już tu pan doktor powiedział, i profesor Lubiński z onkologii, z Goręcina. Bardzo wielu specjalistów przyjeżdżało, żeby naszym paniom i panom mówić, jak jest, jak się rozwija medycyna, i ona idzie bardzo do przodu. Genetyka odnajduje coraz to nowsze geny dla wąskich grup, ale można zapobiegać w młodym wieku.
W pewnym momencie ten powiatowy tydzień walki z rakiem zaczął nazywać się, zaczął mieć jeszcze dłuższą nazwę. Dokładnie, powiatowy tydzień walki z rakiem i promocji zdrowia. I tutaj patrzę na Jacka Paczewskiego. Jest nam to niezwykle potrzebne, ta promocja zdrowia, mimo że my już, wydaje się, że już w zasadzie wiemy wszystko, ale o tym trzeba przypominać, prawda?
Trzeba przypominać, trzeba się tego nauczyć, przekonać ludzi. Naszym sukcesem jest to właśnie, że zachęcamy, nie obligujemy, nie zmuszamy, a proszę mi wierzyć, profilaktyka jest najbardziej skuteczną i najtańszą formą walki z chorobą. No, nie wypada mi nawet mówić, ale to właśnie przez inspekcję sanitarną, przez te działania, przez przepiękne, już od żłobka, przedszkola, poprzez wszystkie poziomy nauczania szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, przez zakłady pracy, tą pracę się wykonuje. Mamy co prawda sekcję promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej, ale każdy z pracowników, już nie mówię tutaj o sobie, przystępując do pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, musi tą cechę posiadać. I ją tylko można ukształtować, ukierunkować, rozwinąć, zachęcać, tak? Przekonywać. Następna sprawa, tutaj już chociażby w proporcjach tego spotkania naszego, proszę mi wierzyć, tak samo ważne jest zdrowie mężczyzn. I to, ale to dziękuję tutaj z tego miejsca paniom, bo to tak się przekłada. Pracując przez wiele lat w przychodni, to było w ten sposób, że kartoteka pani była gruba i z racji częstych wizyt uzupełniania tych dokumentów, natomiast ta cieniutka z jedną, dwoma kartkami to była męża.
A czy to się w ogóle zmieniło? Bo kobiety otworzyły się na badania, zwłaszcza na badania piersi. A jak jest z mężczyznami?
Z mężczyznami. No tutaj właśnie jeśli no powiem, to panie mają największy wpływ na panów. I to też metodą właśnie zachęcania. Już pomijmy sposoby, w jaki sposób można to realizować, ale chodzi o skuteczność. I panowie, no głównie chodzi tutaj o palenie tytoniu, o styl życia, o najróżniejsze atrakcje, z których no się korzysta bez miary, a potem to no niestety wyjdzie. I wtedy właśnie tutaj chodzi o prostatę na przykład, o badania kolonoskopowe, prześwietlenie, najzwyklejsze prześwietlenie się kiedyś było masowe. Klatki piersiowe, jak głównie chodzi o płuca. Także tu, no, cokolwiek zrobimy, miejmy tą świadomość, że to nasze społeczeństwo jest elastyczne, jest podatne i im wcześniej się to zacznie, to najwdzięczniejszy odbiorca to jest właśnie młody człowiek. Tym można liczyć na efekty, na skuteczność i odpowiednie prowadzenie się przez życie. Nie tylko naukę, ale też rozrywki i wszelkie te aspekty, które no naszym działaniom towarzyszą.
A jakie badania możemy wykonać w trakcie powiatowego miesiąca walki z rakiem i promocji zdrowia?
Powiatowy miesiąc trwa. Tradycyjnie nie było jakiegoś oficjalnego, hucznego otwarcia, bo nie o to chodzi. Chodzi o działania. Szczególną troską objęte są szkoły, a właściwie młodzież szkolna od zawsze, ona ma w swoich programach szkoły, dyrekcje, opiekunowie mają w programach profilaktykę i profilaktykę onkologiczną też. Jest to bardzo wdzięczna grupa słuchaczy, ponieważ już różne szczeble szkół, już prelekcje takie odbywamy, zawsze niezmordowanie i niezmiennie jeszcze pan doktor Janowski nas wspiera medyczną wiedzą i jeździ Amazonki i mówimy o tym, co to jest, jak ta choroba wygląda i to powoduje takie rozładowanie napięcia, tego lęku przed tym rakiem. Ja na przykład już będzie 20 lat, jak zachorowałam i żyję, więc to jest taki katalizator emocji dla społeczności i dla kobiet dorosłych, które słuchają, że aha, no ona żyje, chora jest, czy była, czy nie wiadomo jak to określić i jest dobrze, czyli warto, a ja byłam jednak, moja diagnoza, jak mówiłam, była niekoniecznie dobra i rokowanie niepewne, także im wcześniej, tym lepiej. Poza tym Urząd Miejski zaproponował jedno z zadań takich, które chcę realizować w gminnych szkołach i teraz po 15 się pewnie rozpoczną takie działania specjalne, materiały edukacyjne i jakieś tam gadżety Urząd Miasta przygotował i też będą brały udział Amazonki z panem doktorem Janowskim. Natomiast program jest tak obszerny, bo nie bez powodu jest tutaj pan doktor Paczewski i pani Ela Drobnik.
No właśnie, pani Elu, jakie działania pani stowarzyszenie przewiduje na ten miesiąc walki z rakiem? Już wiemy, że 27 maja zaistniejecie na festynie.
Tak, zaistniejemy. Już było jedno spotkanie z panią profesor Gruszewską. Będą spotkania też dla pacjentów chorych na cukrzycę. Będą też takie spotkania w tym miesiącu. Właściwie to już są. Będzie też można skorzystać z porad w naszej siedzibie w poniedziałki od godziny 16 do 17 na osiedlu Zachód w przychodni w pokoju 09. W pokoju 09 będzie można przyjść i porozmawiać nie tylko na temat cukrzycy, nadwagi.
Przez cały maj.
Przez cały maj oczywiście. Poza tym jestem zobowiązana, żeby powiedzieć, że 27 maja między godziną 9 a 13 w pracowni mammografii na terenie szpitala będzie można wykonać badanie mammograficzne. Mogę podać, to jest sobota w tym dniu, kiedy jest...
Będzie festem przy Młodzieżowym Domu Kultury.
Oczywiście. Mogę podać numer telefonu, żeby zadzwonić i zarejestrować się. Dwa numery telefonu 533-367-042, drugi numer telefonu 91-588-9288. Można... Tak, dla kobiet w wieku przesiewowym można zadzwonić.
Czyli w jakim wieku, przypomnijmy?
To jest 50 do...
69.
50-69.
Tak. Mhm.
Wróćmy teraz do pani Anny Klinik.
Przepraszam, ja jeszcze tylko dopowiem, tak, że my jako stowarzyszenie, przepraszam, my jako stowarzyszenie realizujemy też taki projekt w szkołach podstawowych Zdrowo żyję. I już w 3 szkołach podstawowych były edukacje na temat zdrowego odżywiania w klasach 4. Jeszcze jedna szkoła w tym miesiącu będzie też taka pogadanka na temat zdrowego odżywiania. To też jest w ramach tego miesiąca walki z rakiem i promocji zdrowia.
I gdyby jakieś szkoły jeszcze chciały dołączyć,
nie
mogą
się
zgłaszać.
Nie ma sprawy, mogą zgłaszać się bardzo chętnie.
Pani Anna Klinik, psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Pani współpracuje z naszym stowarzyszeniem Stokrotka od wielu, wielu lat. Na ile ważne dla kobiet, które do tego stowarzyszenia dołączają, są takie postawy jak postawa pani Haliny, która udowadnia od lat 20, jak sama powiedziała, że z chorobą można żyć i to można żyć aktywnie?
To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o Amazonki i stowarzyszenia, właśnie pokazanie, że z chorobą można wygrać, że choruje się, a potem można być zdrowym. I to jest, uważam, największe wsparcie, jakie kobiety mogą uzyskać.
Jacek Paczewski.
Proszę Państwa, byłoby tutaj niepowodzeniem czy błędem. Proszę sobie wyobrazić, do niedawna ostatnie przypadki notowano w 1963 roku we Wrocławiu, przypadki ospy prawdziwej. To od niedawna dopiero każdy człowiek, który przechodził szczepienie przeciwko ospie prawdziwej, czarnej ospie, tej, która dziesiątkowała całe miejscowości, wsie i miasta, to wynalezienie szczepionki przeciwko tej chorobie spowodowało, że tej choroby już nie ma. Nie ma tego wirusa na świecie, oprócz 2 laboratoriów, 4 naukowych. Jedno w Rosji, drugie w Stanach Zjednoczonych. Nie trzeba już szczepień prowadzić. I proszę bardzo, minęło ileś czasu i mamy szczepionkę przeciwko kolejnej chorobie nowotworowej, jaką jest brodawczak. To nie znaczy, że to występuje tylko u kobiet, ale mężczyźni drogą płciową mogą to przenosić. Także szczepienia, które wprowadzają już na szczeblu gminy, fundują po prostu fakt, że szczepionka kosztuje.
Kto ale może, zapłacimy kto może każdy. Skorzystać z takiej szczepionki?
Tutaj u nas nie ma tych działań prowadzonych jeszcze.
Oczywiście, ale do kogo jest ona adresowana? Ogólnie.
Przeciwko grypie. Szczepienia jest to forma naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. No, nigdy w żaden sposób nie zabezpieczy szczepionka przed chorobą w 100%, ale jeśli już nawet, to przebieg tej choroby będzie o wiele bardziej łagodny i nie grożący powikłaniami. Także szczepionka HPV przeciwko temu brodawczakowi jest dostępna. Można się zaszczepić, no...
Ona jest dla małych dziewczynek.
To jest, tak się umownie przyjęło 12-13 lat dziewczynek. Również chłopców. No, z racji ceny, która, no co tu dużo mówić, każde pieniądze się da, żeby człowiek nie dość, że wyzdrowiał, ale nie zapadł na tą chorobę, prawda?
Co jakiś czas pojawia się nadzieja, dostajemy tą nadzieję, że będzie można zapobiegać kolejnym chorobom.
Tak.
I na ile rzeczywiście myśli pan, że w przyszłości coś takiego zostanie wynalezione, takie lekarstwo, które pozwoli nam z tym rakiem się uporać?
No, lekarstwo tutaj stosujemy wtedy, kiedy już zapadliśmy na chorobę. Natomiast cały wysiłek ludzkości kierowany jest na różnych szczeblach, od międzynarodowych po gminne i sołectwa nawet, żeby nie dopuścić do tej choroby. Jak mówiłem, najtaniej i najbardziej skutecznie.
Będzie taka szczepionka, która pozwoli nam uniknąć
Mam nadzieję, tak,
nowotworu?
Prace trwają i proszę sobie wyobrazić, jeśli w pierwszej dobie życia, tu na terenie, nawiązuję, w pierwszej dobie życia prowadzimy szczepienia przeciwko gruźlicy i WZWB, to tu na terenie powiatu naszego, jak obejmowałem to stanowisko w latach 90., współczynnik, wskaźnik zapadalności na WZWB był kilkudziesięciokrotnie wyższy niż teraz. Ale nie było szczepionki. Ta szczepionka jest od kilkunastu lat i o WZW powolutku już zapominamy. To jest coś pięknego i zdajmy się na to, że być może jest to fantazja, ale w pierwszej dobie po urodzeniu zostaniemy zaszczepieni przeciwko wszystkiemu.
To trochę pofantazjowaliśmy, teraz wróćmy na ziemię, wróćmy do pani Anny Klinik. Życie osoby z chorobą nowotworową, no jest ciężkie, to są trudy leczenia, to są wizyty w szpitalu, to jest ta niepewność, oczekiwanie na wyniki, strach. Jak mądrze towarzyszyć takiej osobie w tej chorobie, w tym całym procesie leczenia?
Wydaje mi się, że najważniejsze to po prostu być.
Ale być aktywnie, być biernie, nie, trzymać za rękę?
Trzeba być aktywnym, dlatego że jeżeli wchodzi się w struktury, wchodzi się do szpitala, to też wiem z tego doświadczenia, że trudno zorganizować się, trudno znaleźć miejsce, trudno znaleźć poradnię, do której należy się zgłosić. To jest długie czekanie pod drzwiami, także osoba towarzysząca, wydaje mi się, że jest tutaj ogromnym wsparciem, właśnie przez to, że jest w stanie znaleźć właśnie te odpowiednie drzwi, do których należy zapukać.
Właśnie, bo to jest też bardzo trudne, żeby w ogóle odnaleźć się na początku w tym szpitalu, w tych wszystkich poradniach. To już jest paraliżujące momentami. Doktor Jacek Paczewski.
Proszę Państwa, to jest ważny aspekt. Są drzwi między poczekalnią a gabinetem. Przechodzimy przez te drzwi i co nas tam spotyka? Chodzi o sztukę przekazania. Bardzo ważną sztukę, której niestety na medycynie, a co ją przeszedłem, nie jest jakoś uwypuklana. Ja dziękuję bardzo, że psycholog kliniczny, tak, jest taka dziedzina, odrębna dziedzina, bo to trzeba umieć, wiedzieć, jak przekazać tak ważną wiadomość. Bo to jest bardzo ważna wiadomość. A do tego jeszcze wracamy przed drzwi poczekalnia. Jakie cuda są, jakie się słyszy w poczekalniach. Nieziemskie historie. No nie to, że we własnym gabinecie, ale wyjeżdżając do jakiejkolwiek miejscowości, gdzie nie byłem znany, naprawdę można się ciężko rozchorować po takich...
Tak, człowiek czuje się jeszcze bardziej chory
tak,
później.
Oczywiście.
Dlaczego warto skorzystać z pomocy właśnie takiego eksperta jak pani? Bo często chory po prostu kończy na wizytach u lekarza, później rzeczywiście ma to bliskie otoczenie, rodzinę, ale warto również udać się do specjalisty, który może właśnie pomóc uporać się z całą sferą psychiczną.
W sytuacji poważnej choroby i chory, i rodzina starają siebie chronić wzajemnie i nie ugłaśniają wszystkich swoich obaw, niepokoju, lęków. Chronią w ten sposób, nie mówiąc na ten temat. I dlatego porozmawianie z osobą neutralną, obcą, która nie jest zaangażowana w relacje, ułatwia wypowiedzenie tych wszystkich myśli, które są w głowie, a których nie powie się bliskim.
Czy to dlatego właśnie współpracujecie jako stowarzyszenie z psychologami? Pani Halina Gutowska.
Myślę, że tak do końca stowarzyszenie, bo ponieważ pani Ania Klinik zgłosiła się na samym początku działalności w 2003 roku jako wolontariuszka i tak z nami jest, do dzisiaj trwa, do końca trudno było określić, powiedzmy, potrzeby, jakie mają osoby, ale wydawało nam się jako zaczynającym działalność, że ważne jest, żeby ktoś nam pomógł w tym właśnie, jak tu pani Ania powiedziała, wyrażeniu swoich emocji, tego wszystkiego, co tam nam w duszy gra, ponieważ obce osoby, 20 kobiet zupełnie nowych, każda po problemie i z problemem chciałyśmy, żeby to, że potrafimy swoje emocje wyrazić i to, co nam leży na sercu, że to ułatwi relacje między nami, a generalnie myślę, że to pomaga w relacjach wielu naszym Amazonkom, w relacjach z członkami rodziny, bo też bywa tak, że z tej miłości w rodzinie można kogoś zagłaskać, a chory tego nie chce. On chce być samodzielny na tyle, na ile sobie radzi i samodzielny w swoich decyzjach. Natomiast z lęku często rodzina próbuje go ochraniać i myślę, że nie do końca, nie wszystkie osoby nie do końca doceniają rolę współpracy z psychologiem, ale osoby, które do nas przychodzą i nieraz widzimy, że my jako Amazonki nie jesteśmy w stanie udźwignąć problemu, bo już też rozróżniamy sytuację, w której ktoś potrzebuje wsparcia, o tym nie wie. I osoby, które przychodzą i mówią, fajnie jest, no i już jestem po operacji, nic się nie stało. I okazuje się, tak jak bywa, że wraca dopiero sprawa po roku czy po półtora roku, że dopiero dotarło, co się wydarzyło. I to są takie aspekty, można by mówić o tych przypadkach. Każdy jest inny, ale właśnie chodzi o to, że musimy się uczyć otwierać na ludzi, uczyć się asertywności, żeby nie być właśnie takim człowiekiem, żeby żył dla innych i podobał się wszystkim i spełniał oczekiwania wszystkich, bo to właśnie chyba często jest takim głębokim wewnętrznym przeżyciem, z którym trudno sobie poradzić, a psycholog pomoże się od tego uwolnić.
Tego psychologa z automatu nie dostajemy. Czego jeszcze brakuje w systemie? Pani na pewno jako osoba, która cały czas z osobami chorymi ma kontakt, wie to najlepiej. Halina Gutowska.
Myślę, że każda z nas wie i bolączką jest to, że niby jest rehabilitacja, bo osoby po amputacji, po rekonstrukcji, po chemioterapii wymagają dalszej rehabilitacji. To często usuwane są węzły chłonne, w związku z tym istnieją zagrożenia różnego typu. Nie będę wchodzić w medyczne tutaj aspekty. I kobiety muszą dbać o swoją sprawność ruchową przede wszystkim, ale również pojawiają się obrzęki i inne zagrożenia, które zaważą już do końca życia, bo jeżeli ktoś doświadczy obrzęku limfatycznego, on się rozpocznie, nie ma opcji, żeby ten obrzęk zlikwidować. Mhm. Trzeba po prostu funkcjonować tak i działać i szukać wsparcia, żeby go żeby on się nie powiększał, żeby go utrzymać w ryzach i stosować w życiu takie zachowania, które nie będą tego pogłębiały. I niby jest rehabilitacja, bo mamy przez Fundusz Zdrowia jakby zapewnioną. Mamy, jeżeli chodzi o Stargard, no są, jest ośrodek rehabilitacji. Wszystko to jest mało, ponieważ to nie jest chyba tak zorganizowane. Jest na Golęcinie też, no profesjonalni, tam jest i psycholog, i rehabilitanci, ale dojazd ze Stargardu, żeby codziennie tam dojechać,
to jest uciążliwe.
Żeby tam mieszkać w hotelu też jest trudne, bo często zostawia się rodzinę. I w Stargardzie, w naszym stowarzyszeniu na dzień dzisiejszy jest 90 amazonek i dochodzi do takiej sytuacji, że mają zalecenia od swoich lekarzy, kobiety i z Golęcina, i od lekarzy rodzinnych, bo też wspierają stargardzcy lekarze chore na raka. Zalecenia, że powinna wykonać na przykład masaże takie i inne, rehabilitację taką. No niestety, sytuacja jest jaka jest, że idą do ośrodka publicznego i przychodzą, a tam otrzymują informację, że powiedzmy za półtora roku może mieć wykonane zabiegi, ale najczęściej mówią, a wy to idźcie do Amazonek, one tam to wykonują.
Czyli ta rehabilitacja, co jeszcze dołożyłaby pani
Elżbieto? Ja tylko jeszcze powiem, że rehabilitacja Amazonek w naszym stowarzyszeniu nie jest finansowana z żadnego Funduszu Zdrowia i żadnych innych działań. My musimy same poszukiwać środków finansowania.
Pani Elżbieta Drobik, co jeszcze do listy życzeń by pani dołożyła? Czego brakuje w systemie zdrowia dla osób
Czego brakuje? Brakuje też personelu. To trzeba powiedzieć.
Nie ma specjalistów.
Nie ma specjalistów. Brakuje ludzi do pracy. Na przykład u nas tutaj Stargard jest dużym miastem, ale nie mamy żadnego onkologa praktycznie, prawda?
Prywatnie, tak.
Ja mówię,
nie mamy tutaj.
Jest na Fundusz Zdrowia.
Gdzie pani Star Halino, Medica. Trzeba powiedzieć?
Star Medica, Fundusz Zdrowia. Jest pan doktor Dąbek, który również stąd wiem, bo spotkaliśmy się na Golęcinie i na czeskiej ulicy jest tam poradnia onkologiczna, tam trzeba się zarejestrować i przyjmuje pan doktor Dąbek.
Ale raz w miesiącu bodajże.
Teraz już chyba raz w miesiącu było dwa.
No właśnie, wciąż mało.
Wciąż mało, bo nie było zainteresowania.
O,
było
proszę.
Dwa razy. Przychodnia zmieniła to na jeden dzień w miesiącu i nie wiem, z czego to wynika.
Nie było zainteresowania, bo nie było to raczej takie nagłośnione. Jeżeli dużo osób nie wie o tym, to znaczy, że nie będzie zainteresowania, prawda? Uważam, że brakuje ludzi, brakuje też świadomości wśród nas, gdzie mamy iść, gdzie mamy, z kim się mamy spotkać. Także troszeczkę więcej tak jakby nagłaśniania tych wszystkich rzeczy, prawda?
Doktor Jacek Paczewski.
Proszę Państwa, to spotkanie nasze tutaj przed mikrofonem czy przy odbiornikach jest również bardzo potrzebnym działaniem i proszę mi wierzyć, niedzielne przedpołudnie i każda inna pora jest niezwykle cenna po to tylko, żeby wyprzedzić chociaż o pół kroku takie nieszczęście, jakim jest każda choroba, więc no miło, że czy radio, czy inne media podejmują takie działania i tego nigdy za wiele, można to oczywiście ubarwić, można no, różne atrakcje wprowadzać, ale to przekonanie, ta zachęta ma być motywem, który wynika no, z konieczności. Ja mam taki zawód. My tutaj jesteśmy no, z różnych pobudek, ale najcenniejsze to jest właśnie to, żeby umieć przekazać, pociągnąć za sobą i zachęcić. Tak?
Skoro pan doktor jest przy głosie, chciałam jeszcze poruszyć taki aspekt. Podobno nowotwory są tak długie, jak długie jest życie na Ziemi. Natomiast ostatnio obserwujemy naprawdę nasilenie tych zachorowań. Może też jest tak dlatego, że dużo się o tym mówi, ale czy rzeczywiście ten nasz styl życia i to, w jaki sposób się odżywiamy, to, że jesteśmy w permanentnym stresie, powoduje, że tych niestety tych zachorowań będzie coraz więcej i to może dotknąć coraz więcej osób z naszego otoczenia i nas samych również.
Zgodzę się z tym, że bezsprzecznie potrzebna jest bardzo uwaga. To jest również efekt naszych działań, naszych medycznych, że jest bardzo rozwinięta diagnostyka. Coś, co kiedyś no, latami się nazywało, że tam ktoś kaszle, czy utyka, czy no, najróżniejsze zewnętrzne, ewidentne te objawy. Dzisiaj w ciągu kilku godzin, kilku dni możemy zdiagnozować. I to ma też na celu odpowiednio wcześnie podjęcie działań tych fachowych. Bo w ciemno, że tak powiem, może niezbyt szczęśliwe określenie, to szczepienie, które zabezpiecza nas przed tymi chorobami zakaźnymi, gdzie, proszę mi wierzyć, one są w stanie w krótkim czasie objąć no, duże grupy ludności. Chociażby no, przykład ewidentny grypy hiszpańskiej, taki wirus, którego ofiary liczba idąca w dziesiątki milionów spowodowała zgon większej grupy osób niż działania pierwszej wojny światowej. Także z tym, że to nie był huk armat i wystrzałów, tylko cicha, no jakże znamienna gdzieś w zaciszu domowym śmierć z powodu choroby zakaźnej.
Powoli będziemy zmierzać się do końca, ale jeszcze jest czas na podsumowanie. Pani Anna Klinik, pani psycholog, czy każdy jest w stanie poradzić sobie psychicznie z zachorowaniem na nowotwór? Zakończmy tak optymistycznie.
Myślę, że tak, ale myślę, że samemu trudno sobie poradzić z takim wielkim problemem, jakim jest choroba. I wtedy trzeba szukać wsparcia. Szukać wsparcia wśród bliskich, wśród rodziny, wśród przyjaciół.
Czyli nie bójmy się tego. Nie bójmy się szukać tego wsparcia.
Dlatego, że uzyskujemy informacje, co jest bardzo ważne. Im więcej wiemy, tym jesteśmy w stanie sobie lepiej poradzić. I też przykład innych osób też pomaga. Wśród Amazonek bycie razem powoduje, że nie ma takiego łatwego pocieszania, typu będzie dobrze, tak? Wszystko dobrze się skończy. Jest pokazanie różnych możliwości, ale najlepiej działa własny przykład. Właśnie to, że są Amazonki, które przebyły chorobę, wyzdrowiały i są w stanie pomagać innym osobom.
To są twarde kobiety. Teraz twarda kobieta Halina Gutowska, prezes Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka. Będziecie wciąż szukać tego haka na raka?
Wciąż szukamy haka na raka. Ja jeszcze czuję się bardzo zaszczycona, że ja mogę dzisiaj wspomnieć, bo czasu jednak za mało nam się zrobiło, że powiatowy miesiąc walki z rakiem obejmuje nie tylko miasto Stargard i ten festyn, który będzie, będą plakaty i program, będą też ciekawe propozycje, oprócz tutaj propozycji pani Eli, czy propozycji stacji sanitarno-epidemiologicznej, będą ciekawe badania prowadzone, także zachęcamy śledzić prasę, bo i jeszcze media,
i radio,
my przekażemy szczegółowy program. Będą różne pokazy, jak żyć zdrowo, ale w tym programie od zawsze i od początku uczestniczą wszystkie gminy i dla nas jako organizatorów i współorganizatorów jest to piękne, ponieważ pamiętamy z panem Jackiem, jak to w jakich trudach się rodził ten powiatowy tydzień. Każdy no, nie wiedział, co ma robić i te programy wykuwane były wspólnie w dużej grupie osób, ale właśnie przedstawicieli gmin wszystkich i miejskich. Teraz od wielu już lat gminy wzięły sobie do serca problem, bo to był dla nich też ważny. Mają wpisane do swoich gminnych zadań projekty promocje zdrowia w zakresie profilaktyki onkologicznej i nie tylko. I oni piękne programy mają, także ja bym zachęcała media, jak nas słyszą, żeby tam dotrzeć, ponieważ tam dzieją się już przez cały maj w każdej gminie coś ciekawego. W poniedziałek, czyli jutro w Chociwlu, w Kamiennym Moście będą prelekcje, jadą Amazonki i tam się dzieją ciekawe rzeczy. I warto wspierać również te gminy i im dziękować za to, że angażują się i to idzie pięknie. We wszystkich gminach gości mam obóz. Nie nasz tutaj z Centrum Onkologii, tylko gdyński, ale w każdej gminie będzie, kobiety mogą się badać i natomiast nasze panie mogą w sobotę również dodatkowo właśnie zostało to załatwione, żeby mogły pójść wykonać mamografię 27. No i tyle się dzieje.
Pani Elżbieta Drobik, prezes Stowarzyszenia Edukacja, Zdrowie, Aktywność, to już jest taka samonapędzająca się machina w powiecie starogardzkim?
Oczywiście. Ja się cieszę, że nasze stowarzyszenie dołączyło do tej machiny. Będziemy się starać pomóc, jak tylko będziemy mogli. Razem z panem doktorem Paczewskim w tym dniu będziemy mieli salonik zdrowia, gdzie oprócz porad będzie można jeszcze zdobyć nagrody, bo będą konkursy też. I myślę, że cały czas będziemy wspierać. Ja panią Halinkę Gutowską znam już nie 20, ale prawie 40 lat znamy się i wiem, jaka jest przebojowa i wiem, ile serca i pracy włożyła w działalność tego najpierw powiatowego, teraz najpierw tygodnia, teraz miesiąca walki z rakiem i promocji zdrowia.
I ostatnie słowo należeć będzie do mężczyzny, który dzisiaj jest rodzynkiem, dr Jacek Paczewski. Trochę ten obrazek też pokazuje to, o czym mówiliśmy, że ci mężczyźni z tą tematyką nowotworową to tak wciąż w mniejszości są.
W ciągu mniejszości będę się upominał nie tylko o siebie. Tak. I następna sprawa, no proszę mi wierzyć, tydzień, miesiąc. Nie, działamy cały rok. Teraz to jest tylko takie skomasowanie i dziękuję bardzo za zaproszenie, bo nie ukrywam, że no, jest wielką sztuką umieć to przekazać, umieć to oddać, tą naszą pracę. Zasadniczo w stacji u mnie pracuje jedna osoba na takim stanowisku oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, ale powtarzam, przekłada to się na wszystkich, łącznie ze mną, także te działania to nie tylko tydzień, miesiąc, ale cały rok wytężonej z większymi, mniejszymi osiągnięciami pracy, która w takim połączeniu, no musi dać efekt.
I my
musi.
Również nie przez tydzień, nie przez miesiąc, ale przez cały rok będziemy w Twoim radiu przypominać i zachęcać naszych słuchaczy do badań, a gośćmi w studiu byli Halina Gutowska, prezes Stowarzyszenia Amazonek 100.
Dziękuję, do widzenia.
Pani Elżbieta Drobik, prezes Stowarzyszenia Edukacja, Zdrowie, Aktywność.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Psycholog kliniczny i psychoterapeuta Anna Klinik.
Dziękuję.
I Jacek Paczewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Dziękuję uprzejmie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, to był program To się nadaje do radia. 4 minuty zostały do godziny 11:00.